nas też nazywano ruskimi onucami, tak? Mnie, moich kolegów z partii, moich kolegów z Ruchu Narodowego, kiedy nie mamy żadnego związku z Rosją, żadnego. To tylko w Polsce się zdarza, że inny poseł z Polski wychodzi i krytykuje poprawkę innego posła z Polski. To nie powinno mieć miejsca. Znaczy Niemiec, żadnego innego Niemca nie skrytykuje na forum Parlamentu Europejskiego. Nawet się nie zgadzam z moimi kolegami z Polski. Mamy inny pogląd na jakąś sprawę, to nie robię przedstawienia na forum Parlamentu Europejskiego w tej sprawie.
Czy w interesie działa pani przewodnicząca von der Leyen i w ogóle czemu to ma
służyć? Swojego kraju pochodzenia.
Dzień dobry, kłaniam się Państwu. Łukasz Warzecha, to jest program Warzecha Kontra, a dzisiaj moim gościem jest pani Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji Ruch Narodowy. Kłaniam się, pani poseł.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór.
I grupa Patrioci za Europą. Nowa grupa zresztą w Parlamencie Europejskim. Rozmawiamy bezpośrednio właściwie po tym, jak pani wylądowała w Warszawie, a dlaczego nie samochodem? Bo to niektórzy zrobili sobie zjeżdżenia samochodem całkiem niezły sposób na funkcjonowanie w Parlamencie Europejskim.
Albo sposób na dodatkowy dochód funkcjonowania w Parlamencie Europejskim. Ja nie jeżdżę autem właściwie z jednego podstawowego powodu, bo zajmuje to za dużo czasu i jest to dużo bardziej męczące niż po prostu lot. Także to jest jedna rzecz. A druga rzecz, po tych wszystkich wyłudzeniach tych kilometrówek, Parlament Europejski też nie jest naiwny. Skrócił te kilometrówki do chyba 750 kilometrów, więc zupełnie się to pewnie polskim posłom też przestało już opłacać. Ja po prostu nawet nie zakładałam, żeby jeździć autem, to mija się po prostu z celem, żeby tyle czasu tracić na dojazdy do Brukseli czy Strasburga.
Czyli z powodu czyichś machlojek wygląda sprawa teraz tak, że jeżeli europoseł chciałby naprawdę uczciwie po prostu z jakichś powodów pojechać samochodem, to nie dostanie refundacji za całą trasę.
Tak, dostaje do określonej liczby kilometrów, tak.
Zacznijmy od sprawy najaktualniejszej. W dniu, gdy rozmawiamy, pan premier Donald Tusk zapowiada, że wciągnie TVN na listę chronionych specjalnie
strategicznych spółek.
Ja sprawdziłem sobie, że robi to na podstawie ustawy z 2015 roku, do której jest rozporządzenie. W tym rozporządzeniu jest lista w tej chwili 17 podmiotów, które są takiej specjalnej kontroli poddane. Jest kontrowersja, czy ta ustawa umożliwia w ogóle zajęcie się spółką medialną. Jest tam mowa o przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, natomiast nie ma wprost o medialnych. Ale chciałem panią zapytać, co pani w ogóle o tym myśli, bo pan premier mówi, że to ma zapobiegać sytuacji wrogiego przejęcia, zewnętrznego wpływu na polskie media. No to są takie zagrożenia, o których prawica również mówiła.
Tak, tylko no akurat w sytuacji TVN-u, bo pewnie o TVN bardziej chodzi niż o ten Polsat.
On mówi też o Polsacie, ale wiadomo, no
że to jest raczej na dokładkę, tak. a nie to trzeba po prostu widzom wyjaśnić, że wiemy, że jest przypuszczenie, o którym zresztą sam redaktor Stankiewicz powiedział, że TVN zostanie po prostu przejęty, być może, to nie jest żadna pewność, przez podmiot blisko współpracujący z Wiktorem Orbanem, krótko mówiąc. No i pewnie ten strach zajrzał w oczy premierowi Tuskowi i szuka się jakiegoś sposobu, żeby tutaj w jakikolwiek sposób zapobiec czy przejęciu, czy w jakimkolwiek inny sposób wpłynięciu na tę decyzję. Natomiast bardzo podobne zdarzenie miało miejsce, kiedy mieliśmy rok temu, troszeczkę mniej niż rok temu, protesty rolników na polsko-ukraińskiej granicy, kiedy te przejścia graniczne zostały wpisane na listę infrastruktury strategicznej. No i właściwie z dnia na dzień te protesty nie mogły być kontynuowane albo nie mogły być po raz kolejny zgłoszone, więc no to jest sposób działania też premiera Tuska, żeby różnego rodzaju sposobami jakieś decyzje podejmować. To samo ma miejsce w przypadku TVN. No zobaczymy, jak ta historia się rozwinie, bo są, ja jeszcze nie śledziłam tego aż tak dokładnie, nie wiem, czy tam jest konkretna podstawa prawna, ale chyba jest jakaś podstawa prawna do tego, żeby taką procedurę zastosować.
Ja czytałem też komentarze różnych osób i polityków i zwykłych internautów do tej sprawy. No i oczywiście podział można sobie wyobrazić, jaki jest. Natomiast część osób argumentuje, że rzeczywiście Rosja chce mieć wpływ, że Rosja działa poprzez mass media. Może to jest jakiś argument, jak pani sądzi?
No, ale to, no, no to jest jedna, no to trzeba byłoby wszystkie, tak? Wszystkie ośrodki, które zajmują się przekazem medialnym, wpisać na taką listę, tak? A nie wybrane. No to albo stosujemy wobec wszystkich podmiotów taką samą zasadę, albo tylko wobec wybranych. No tutaj nie ma co do tego wątpliwości, że to jest... Że to jest związane po prostu z premierem Orbanem i z tym przejęciem przez Węgrów, tak, tej całej spółki TVN-u. Ja mam poczucie, że tam, gdzie te wpływy Rosji są, tam niestety one są niedostrzegane i nie są w wystarczający sposób zwalczane. Tak. O, może w ten sposób. Tak? Że to jest też bardzo dobra, fajna pokazówka dla pana premiera, tylko właściwie tam, gdzie faktycznie te rosyjskie wpływy są silne, tam nie ma działania polskiego rządu. I tutaj trzeba było zachować takie odpowiednie proporcje.
Czy w pani grupie politycznej w Patriotach za Europą są jacyś rumuńscy europosłowie?
Nie, nie ma.
Nie w tej grupie. Pytam dlatego, że pan premier również uzasadniając tę swoją, no właściwie jeszcze nie decyzję, zapowiedź, bo nie została podjęta uchwała Rady Ministrów w tej sprawie wciąż, wspominał o kazusie rumuńskim, czyli o anulowaniu czy unieważnieniu pierwszej tury wyborów prezydenckich przez Sąd Konstytucyjny. Przypomnę widzom, że uzasadnienie, które nawet Polski Ośrodek Studiów Wschodnich określa jako naciągane, nie cytuję dosłownie, no ale że ono jest tak, że ono jest bardzo takie no niepewne, zostało podane jako uzasadnienie właśnie jakaś interwencja zewnętrzna podobno w proces wyborczy. Jak pani ocenia tę sytuację? O co tutaj pani zdaniem chodzi tak naprawdę?
Chodzi o to, że wygrał ten kandydat, który nie powinien wygrać. To jest moje zdanie. To znaczy, no nie może być tak, że ktoś, kto robi spore zasięgi w mediach społecznościowych, ma z tego powodu tracić możliwość do tego, żeby wystartować w wyborach, bo najprawdopodobniej to tak się zakończy, że zostanie to prawo odebrane. Natomiast, no panie redaktorze, to jest... No to trochę tak wygląda, że ktoś zrobił dobre zasięgi w mediach społecznościowych, no ale ma prawo takie, tak? No to nie jest nic zakazanego, to nie jest nic nielegalnego. Kampania była przeprowadzona w sposób prawidłowy, więc trochę to wygląda tak, że po prostu wygrała ta osoba, która nie powinna wygrać. I to są takie podwójne standardy, tak? To są takie podwójne standardy stosowane też ze strony nawet Komisji Europejskiej, Unii Europejskiej, że tam, gdzie są faktycznie takie nadużycia czy cenzura, i mówię to na przykładzie naszej partii politycznej Konfederacji, która została legalnie działająca partia, która straciła możliwość komunikacji przez media społecznościowe z wyborcami, no tutaj nie było żadnej interwencji, tak? Tutaj nie było żadnej... Tutaj nikt nie nazwał tego cenzurą, tak? A gdzie działa to w drugą stronę, no to już jest... To można zastosować... To jest troska o to, tak? Zabieganie i tak dalej, więc... Więc no, zobaczymy. Będziemy mieć na pewno na ten temat debaty w Parlamencie Europejskim.
Będzie,
tak, ale... oczywiście. To Parlament Europejski ma taką naturę, że zajmuje się całym światem, a najmniej sobą. O, w ten sposób, tak? Oczywiście Rumunia jest w Unii Europejskiej, ale jak państwo prześledzą agendę kolejnych posiedzeń, to my mamy wszystko, tak? Od Chin po Stany Zjednoczone i po wszystkie mikropaństwa, które pewnie większość z państwa nawet nie wie, że istnieją.
Tak? Myślę, że Chiny bardzo się przejmują rezolucjami Parlamentu Europejskiego.
Na pewno.
Ale są też takie argumenty w przypadku wyborów rumuńskich, że no wskazuje się na poglądy pana Georgescu. Wskazuje się na to, że on w jednej z rozmów pytany o Władimira Putina powiedział o nim, że to jest patriota, który realizuje tam rosyjski interes. Może to jest
ale
jakiś trop.
Nas też nazywano ruskimi onucami, tak? Mnie, moich kolegów z partii, moich kolegów z Ruchu Narodowego, nie mamy żadnego związku z Rosją, żadnego. I można sobie po prostu bezpodstawnie kogokolwiek oskarżyć o prorosyjskie poglądy czy o prorosyjskie działanie. No bo jeśli my mamy jakiś związek z Rosją, to proszę to udowodnić, tak? No bo rzucanie takich oskarżeń i właśnie przyklejenie takiej łatki i zaszufladkowanie polityków jest bardzo łatwo zrobić. Zresztą to jest też na polskiej scenie politycznej można do zaobserwowania. Jak rządził PiS, to Platforma była prorosyjska. Jak się zamienili, no to się okazało, że PiS był prorosyjski, teraz a Platforma nie. No i to bardzo łatwo jest takie oskarżenia kierować.
Ja się zastanawiam, dlaczego o tym przypadku rumuńskim w Polsce się stosunkowo niewiele mówi. Takie mam wrażenie, że on został gdzieś tam zepchnięty na dalszy plan. A czy pani sądzi, że do zupełnej fantastyki może należy taka teza, że Rumunia jest jakiegoś typu poligonem doświadczalnym, że to jest jakieś testowanie? Jak pani sądzi?
Nie wykluczałabym tego. Wcale bym tego nie wykluczała. Że to jest testowanie możliwości wpływania na wynik wyborów w konkretnych państwach. I ta Rumunia jest też o tyle ciekawa, bo być może państwo kojarzycie i pan redaktor kojarzy, jest taka pani poseł z Rumunii, dość tak od razu na początku, taka kontrowersyjna, lubi przyciągać uwagę. Jej partia w tych wyborach ostatnich zdobyła pani Sosoacza, zdobyła 7% poparcia, ale jej zakazano...
Wybory były 1 grudnia, to
tak,
jeszcze...
Tak, 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 a jej zakazano w tych wyborach prezydenckich startu. Nie dopuszczono jej w ogóle do startu. Ja nie wiem, jaka tam była podstawa prawna do tego, ale to trochę też było naciągane. To też było trochę naciągane. Także naprawdę to jest bardzo ciekawy przypadek do tego, żeby śledzić. Tutaj może ja partię, którą bardziej tam znam z tej rumuńskiej sceny politycznej, to jest AUR, czyli ta partia Georgia Simeona, która też tam walczy o przetrwanie. No zobaczymy, tak? Zobaczymy co tu teraz najbliższe tygodnie przyniesie.
W każdym razie obserwujmy Rumunię. To jest taki mój apel też do moich widzów, bo to naprawdę ciekawy przypadek. Pani się bardzo zaangażowała w kwestię umowy z krajami Mercosur. Pani...
Od 10 lat.
Oczywiście nie w takim sensie, żeby ją zawierać, to wyjaśniam od razu, tylko w przeciwnym. No myślę, że tutaj pani background rolniczy też ma jakieś znaczenie. Pani to po prostu zna, jak rozumiem, no, z pierwszej ręki, prawda? Bo wieś to jest pani środowisko, naturalne wieś w sensie rolniczym. Pani von der Leyen pojechała do Montevideo, wróciła z tego Montevideo jako triumfatorka. Negocjacje się zakończyły. Co dalej w sensie formalnym i w sensie politycznym z tą umową?
Tak, von der Leyen podpisała umowę w Montevideo, czyli zakończyły się negocjacje, natomiast samo zakończenie, podpisanie tej umowy nie oznacza, że ta umowa wchodzi w życie. I teraz następuje procedura ratyfikacji tej umowy przez Unię Europejską. To znaczy teraz Unia Europejska przeprowadzi całą procedurę, żeby ta umowa weszła w życie. I z mojej wiedzy, bo ja mam tę przyjemność, że pracuję w Komisji Handlu Zagranicznego Parlamentu Europejskiego. I dlatego ja mam informacje, tak jak i moi koledzy i koleżanki z Komisji, z pierwszej ręki, bo Komisja nam po prostu na bieżąco udziela informacji, co się dzieje z tą umową, jaki jest stan faktyczny. Dostaliśmy też treść tej umowy, także mamy już dostęp. Oczywiście to jest na etapie jeszcze teraz analiz, żeby wiedzieć w ogóle, jak dokładnie jakie tam poprawki zostały wprowadzone. I teraz według mojej najlepszej wiedzy wygląda to tak, że tutaj będzie zastosowany taki tryb umowy mieszanej, to znaczy, że tą część handlową wydzieli się z reszty. Tam będzie też taka część polityczna, część inwestycyjna i tą część handlową zostanie wydzielona z całości po to, żeby móc zastosować procedurę, w której brak zgody państwa członkowskiego nie zablokuje ratyfikacji.
I tu muszę pani powiedzieć, że kiedy byłem w ubiegłym tygodniu w Brukseli, to usłyszałem, no mogę chyba powiedzieć, że w polskim przedstawicielstwie, o tym, że wtedy jeszcze jest rozważane to, jak podejść do ratyfikacji tej umowy. I właśnie jeden z wariantów, o którym usłyszeliśmy, był taki, co wydawało mi się no, jazdą po bandzie, ale usłyszeliśmy to. Jest taka możliwość, że celowo umowa zostanie podzielona po to, żeby trudniej było ją zablokować. Rozumiem, że właśnie o tym dokładnie pani teraz mówi.
Tak, dokładnie o tym mówię. I teraz tak, żeby weszła ta część handlowa w życie, umowa musi zostać zatwierdzona przez Parlament Europejski, co przejdzie bez żadnego problemu. I teraz, żeby ją zatwierdzić na poziomie Rady Unii Europejskiej, musi być zgoda 15 państw reprezentujących 65% populacji lub odwrotnie, żeby zbudować mniejszość blokującą, 4 państwa reprezentujące 35% populacji. To, co jest najważniejszego w tej umowie, to jest największa umowa handlowa, jaką Unia Europejska w swojej historii zawiera. Nie ma żadnej transparentności, jeśli chodzi o zawarcie tej umowy. My się tak naprawdę dowiedzieliśmy dzień przed, że von der Leyen ma zamiar lecieć na ten szczyt Mercosuru i ma zamiar podpisywać tę umowę. To w ogóle nie było... W ogóle nie było takiej informacji. Wcześniej była taka informacja, że być może przy okazji szczytu G20 zostanie podpisana ta umowa. O tym Montevideo to my się dowiedzieliśmy w momencie, kiedy von der Leyen leciała na ten szczyt i napisała tweeta, że leci na szczyt i będzie podpisywać tą umowę. To jest największa umowa, którą podpisuje Unia Europejska.
Przepraszam, że wejdę w słowo, ale europarlamentarzyści przyjmują to spokojnie? Czy to z tego, co pani mówi, to wygląda to na pokaz takiej mocnej arogancji ze strony pani von der Leyen?
Nie, nikt nie przyjmuje tego ze spokojem, dlatego że my jesteśmy i w ogóle jak zadajemy pytania na komisjach w Parlamencie Europejskim i na te pytania nam odpowiada Komisja Europejska, to większość posłów, zdecydowana większość posłów ma bardzo podobne zdanie do mojego, do naszego, czyli no właśnie brak transparentności, my nie wiemy, co się dzieje, my nie wiemy, jak to wygląda. Nawet na pytanie moje albo kogoś też z innych posłów, dlaczego nam nie udostępniają treści tej umowy, no to dowiedzieliśmy się, że jak się skończą negocjacje, to dopiero pokażemy, no bo teraz jeszcze są negocjacje, więc nie wiadomo, co tam będzie. I to jest istotne, że my jako państwo członkowskie, Polska, nie ma wpływu na te negocjacje, bo umowy negocjują negocjatorzy, a Komisja Europejska, Unia Europejska ma wyłączną kompetencję w zakresie prowadzenia polityki handlowej. My właściwie nie mamy żadnego wpływu na to, tak, co tam się znajdzie w tej umowie, jaka będzie treść zapisów i tak dalej, i tak dalej. No takie są realia Unii Europejskiej. Od 2004 roku Polska zrzekła się prowadzenia samodzielnie polityki handlowej. I teraz zawsze w historii Unii Europejskiej było tak, że jak zawierano tę umowę o wolnym handlu z różnymi państwami, z różnymi regionami, to był jakiś taki nieformalny konsensus wszystkich państw członkowskich. Mniejszy lub większy, wiadomo, są różne interesy państw członkowskich. Jednym taka umowa będzie bardziej szkodzi, będzie miała więcej takich pozytywnych skutków, dla innych mniej. Natomiast to jest przykład, gdzie przy sprzeciwie drugiej największej gospodarki Unii Europejskiej,
von der Leyen,
tak, mówimy o Francji, podpisuje tę umowę. Macron do ostatniego momentu dzwonił do von der Leyen i mówił jej, że nie zgadza się. O tym pisało Politico, to jest publiczne, ale my też z niepublicznych informacji też mieliśmy takie sygnały, że nie zgadza się, że Francja się nie zgadza, że cały francuski parlament przyjął taką uchwałę, że oni się nie zgadzają na tą umowę, mimo tego, że jeszcze 2-3 lata temu wcale to stanowisko Francji nie było takie zdecydowane. Ale no po czasie, kiedy oni też to policzyli, bo zarówno Niemcy, jak i Francja mają cały czas nadwyżkę w bilansie handlowym z krajami Mercosur, no więc i to jest coś zaskakujące w tych negocjacjach, że przy sprzeciwie Francji von der Leyen podpisała tę umowę. Moim zdaniem nie poleciałaby do Ameryki Południowej, gdyby nie miała pewności, że zostanie ta umowa ratyfikowana przez Unię Europejską. To jest moje zdanie. Być może coś się wydarzy, tak, bo już Włochy do jakiegoś czasu popierały tę umowę, a w ostatnim tygodniu zmieniły zdanie. Giorgia Meloni zmieniła zdanie. U nich też był taki podobny podział, jak się w Polsce ukształtował na początku, że Ministerstwo Rolnictwa było przeciwko, ale rząd był za. No w Polsce Ministerstwo Rolnictwa jest przeciwko na pewno. Wydaje się, że premier Tusk też jest przeciwko. Ale no to trzeba poczekać do głosowania, żeby mieć stuprocentową pewność.
No właśnie, powiedziała pani, wydaje się. Pan premier po różnych naleganiach i jakichś takich sygnałach, no powiedzmy mniej wyraźnych, wreszcie kilka dni temu powiedział, wydaje się całkiem wprost, że Polska jest przeciwna zawarciu tej umowy. W związku z czym powstaje pytanie, czy jest możliwość formalnie w jakiś sposób zablokowania jej przy takim sposobie ratyfikacji, o jakim pani powiedziała.
No jest ta możliwość, tak? Bo gdyby Włochy zagłosowały przeciw, Polska, Francja, no to właściwie potrzeba jeszcze jednego, dwóch państw i właściwie...
Jest szansa na ich znalezienie.
Oczywiście. Austria jest takim państwem, Holandia, Belgia, Irlandia. To są państwa, które się wahały. Irlandia na pewno przeciwko, ale Belgia, Holandia i Austria, one się wahały. No i pytanie, czy tutaj się... No, czy von der Leyen po prostu nie przekupi, nie przekona, ma różne narzędzia, które może stosować. Sami sobie wszyscy zdajemy z tego sprawę.
To pani poseł, to w czyim interesie działa pani przewodnicząca von der Leyen i w ogóle czemu to ma
swojego
służyć?
Kraju pochodzenia. Swojego kraju pochodzenia. Jest bardzo duży nacisk ze strony Niemców, ze strony kanclerza Scholza. Nawet kanclerz Scholz miał takie swoje wystąpienie, w którym mówił, że on jest rozczarowany tym, że Unia Europejska tak wolno podpisuje umowę o wolnym handlu, że to działa na niekorzyść niemieckiej gospodarki, która potrzebuje eksportować, która potrzebuje nowych rynków zbytu. I no, to nie ma, to no, bezdyskusyjnie.
Czyli jest tak. Ratowanie niemieckiej gospodarki po prostu.
Kosztem europejskiego rolnictwa i kosztem bezpieczeństwa żywnościowego. Bo naprawdę da się umowy handlowe podpisywać w innym kształcie, tak? No da się wynegocjować lepszy kształt, być może dałoby się, natomiast tutaj nie było, właściwie no pominięto w ogóle jakąkolwiek debatę. Co jest jeszcze istotne, co w ogóle w tej debacie umyka nad tym Mercosurem? Wytyczne negocjacyjne w sprawie umowy o wolnym handlu między Unią a Mercosurem są z 1999 roku. Moim zdaniem...
Ćwierć wieku sobie tak, liczą już.
Tak, i oni się opierają na wytycznych z 99 roku. Jak pan redaktor był w polskim przedstawicielstwie, no to jak my dostajemy odpowiedzi właśnie czy z komisji, czy z polskiego przedstawicielstwa, czy to właśnie z takiego biura analiz Parlamentu Europejskiego, to wszędzie tam jest informacja, że wytyczne dla negocjowania tej umowy są z 99 roku. Moim zdaniem to jest coś, co... Gdybyśmy mieli sprawniejszą dyplomację na poziomie Unii Europejskiej, to jest argument chyba i dobry, którym można byłoby podważyć mandat negocjacyjny Komisji Europejskiej. No bo jednak przez te 25 lat coś się wydarzyło.
No nawet traktat nowy został zawarty.
Tak, tak.
To rzeczywiście coś się wydarzyło. A jeżeli ta umowa dojdzie do skutku, to jakie pani zdaniem będą skutki dla polskiego rolnictwa, francuskiego, włoskiego?
Najsmutniejsze w tym wszystkim jest to, że nikt nie dostrzega właśnie tych skutków. To znaczy, po pierwsze, to jest nieuczciwa konkurencja zupełna dla europejskich rolników. Środki ochrony roślin, pestycydy, które są zakazane tutaj w Europie, są dopuszczone w Ameryce Południowej. W Ameryce Południowej stosuje się hormony wzrostu. W Ameryce Południowej stosuje się antybiotyki też zakazane w Unii Europejskiej. Więc to jest nieuczciwa konkurencja, jeśli chodzi o standardy produkcji żywności. Bez żadnej dyskusji. Tam są niższe koszty produkcji. No, wszystko to, co było w przypadku akurat relacji handlowych z Ukrainą. Tak? To
dokładnie to miałem takie skojarzenie, tak, jak pani zaczęła o tym mówić.
Tak, to jest to samo. I teraz ta cała hipokryzja środowiskowa Komisji Europejskiej, która tutaj wylesianie, rozporządzenie EUDR, to jest o tym wylesianiu, że trzeba wszystko certyfikować, czy się nie wycięło kawałek lasu, jak się wydało książkę albo gazetę, czy cokolwiek. No a w Ameryce Południowej już nikt się tym nie przejmuje, tak? I będzie można po prostu bez żadnego takiego ograniczenia tutaj importować żywność. I teraz ja wielokrotnie o to pytałam i tak samo jak moi koledzy z różnych państw członkowskich, w jaki sposób oni chcą tutaj chronić rolników. Ja usłyszałam odpowiedź taką. Proszę się nie martwić, będą wprowadzone kontyngenty, które będą wygaszane. Zwłaszcza na te najbardziej wrażliwe towary. To chodzi tutaj o wołowinę, o drób. To są takie najbardziej wrażliwe. Tylko to jest zła wiadomość. Dlatego, że gdyby to importowe uderzenie przyszło raz, a mocno, to jest szansa, że to zawirowanie na rynku i to, że tak wiele gospodarstw rolnych bezpośrednio odczuje napływ masowej żywności z Ameryki Południowej, jest szansa, że powie, nie, my się nie zgadzamy, że zobaczcie, co tutaj się dzieje, to jest kryzys na rynku. A to będzie wyglądało tak, że te kontyngenty będą powoli wygaszane, tu się będą zamykać gospodarstwa, a tu się będzie zwiększał import z Ameryki Południowej.
To jest sprytna koncepcja,
tak,
można
bardzo
powiedzieć.
Sprytna,
tak?
Bardzo sprytna koncepcja, bardzo niebezpieczna, dlatego że my tego nie zauważymy nawet, tak? To znaczy dopiero po jakimś dłuższym okresie czasu odnotujemy, że w tym roku zamknęło się tyle gospodarstw, kolejny i utracimy bezpieczeństwo żywnościowe, uzależniając się od importu żywności. To jest bardzo niebezpieczne. Czyli to z jednej strony, no i to zagrożenie dla konsumentów, o tym też się zupełnie nie mówi, tak, to o tych standardach produkcji żywności, o tym, jakie my mamy standardy w Unii Europejskiej, jakich w ogóle nie ma w Ameryce Południowej, jakich nie ma na Ukrainie. No, tak to się niestety moim zdaniem skończy.
Pani poseł, chciałem zapytać o waszą moc sprawczą, waszą jako Konfederacji, ale może też szerzej partii, ugrupowań suwerennościowych, bo to są w tej chwili trzy grupy, Patrioci za Europą, Europa Suwerennych Narodów i wcześniej istniejąca Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Ta grupa się zdecydowanie wzmocniła, no ale ten stary układ, czyli przede wszystkim EPP, Socjaldemokraci, ewentualnie Renew, czyli tacy, no powiedzmy, liberałowie lewicujący, ma wciąż większość. Co wy tak naprawdę możecie zrobić? Czy nastąpiła jakaś zmiana? Ja słyszałem o tym, że podobno zdarza się coraz częściej, że EPP głosuje razem z wami raczej niż z socjaldemokratami.
To się zdarzyło.
Którzy są wtedy bardzo zdziwieni. Ale z drugiej strony no, można zapytać, czy to jest jakiś trwały wpływ. Teraz pani koleżanka, tylko że należąca do innej grupy, bo tak się składa, żeście się podzielili, pani Ewa Zajączkowska-Hernik złożyła taki wniosek do Komisji Europejskiej o rezygnację z dyrektywy EPBD, czyli tej dyrektywy budynkowej, który pani też podpisała. Podpisało też paru europosłów z Prawa i Sprawiedliwości, tam między innymi Daniel Obajtek, którego miałem tu przyjemność gościć niedawno. No ale to jest ten wniosek właściwie, no to co, no, on tam wpłynie na biuro podawcze, zostanie gdzieś odłożony i tyle. Co wy realnie możecie?
Trochę się zmieniło w tym Parlamencie Europejskim po tych wyborach, bo faktycznie zmniejszyła się reprezentacja Zielonych na rzecz właśnie takich partii jak Konfederacja. Zmniejszyła się trochę reprezentacja Renew. Natomiast no, faktem jest, że EPP cały czas w Parlamencie Europejskim rządzi, że cały czas ma większość. Natomiast faktycznie zdarza się, że EPP zaczyna proponować, czyli Europejska Partia Ludowa, zaczyna proponować zdroworozsądkowe poprawki, za którymi zarówno my, jak i oni głosują, zyskując nową większość. I to miało, i raz się tak w Parlamencie Europejskim zdarzyło, i to było właśnie przy głosowaniu tego rozporządzenia o wylesianiu EUDR. Trzeba było odroczyć. Oczywiście to odroczenie to nie ma nic wspólnego z tym, żeby tutaj ułatwić życie Europejczykom, tylko import z Ameryki Południowej, ale sam fakt, że do takiego głosowania doszło i doszło zupełnie w innej większości niż zwykle głosujemy w Parlamencie Europejskim, to pokazuje, że jakaś zmiana zachodzi. Jeśli chodzi o te prawicowe partie, ja jestem w największej grupie prawicowej w Parlamencie Europejskim, Patrioci dla Europy, 86 posłów. To jest grupa, która została utworzona na bazie tożsamości Demokracja z poprzedniej kadencji, tylko teraz jak gdyby utworzona przez Viktora Orbana razem z Marine Le Pen, razem z Voxem z Hiszpanii, który przeszedł z EKR-u. EKR to jest druga największa prawicowa grupa no, z PiS-em i z Giorgio Meloni. Tak? To są te dwie największe partie.
A trzon waszej grupy stanowi zgromadzenie Zjednoczenie Narodowe,
tak,
Marine Le Pen.
Marine Le Pen, dokładnie tak. Potem Węgry, potem są Włosi od Matteo Salviniego, Vox z Hiszpanii, jest partia wolnościowa z Wildersa z Holandii, jest partia FPO z Austrii, są Czesi z bardzo dużą reprezentacją, bo aż trzy partie, na czele oczywiście z ANO czeskim. No jesteśmy my z Polski. I czy kogoś istotnego pominęłam? Może już istotnych nie pominam. Jeszcze drobne, mniejsze partie. Natomiast czy to nam coś daje? No bycie w 86-osobowej grupie, trzeciej największej w Parlamencie Europejskim, powinno co do zasady coś dawać. Problem jest innej natury, że Parlament Europejski na czele z Metsolą i z całym tym establishmentem nałożył taki kordon sanitarny na grupę patriotów, w którym nie znajduje się EKR. EKR jest w mainstreamie, razem z Giorgio Meloni, razem z PiS-em.
Czyli PiS jest mainstreamie.
Jest w mainstreamie, natomiast my jesteśmy w tym kordonie sanitarnym, więc my nie dostaliśmy żadnego wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego. To się po prostu należy, tak? To się po prostu należy. Żadnego szefa komisji. Zupełnie wycięcie z jakichkolwiek funkcji w Parlamencie Europejskim. I owszem, może da się prowadzić taką politykę przez jakiś czas, ale nie daje się długoterminowo prowadzić, no bo cały czas te partie, i my to widzimy też na przykładzie no, różnych wyborów w różnych państwach członkowskich, że partie, które wchodzą w skład naszej grupy, albo wygrywają wybory, tak jak FPO w Austrii, tak jak Marine Le Pen, i to jest po prostu kwestia czasu, tak? No nie da się marginalizować tak dużej grupy bardzo, bardzo długo.
Marine Le Pen wyborów nie wygrała, ale no, druga tura ją załatwiła.
Tak, druga tura, no ale generalnie, tak? Tak. To jest oczywiście, no to samo w Austrii, tak? To samo w Austrii. To cały czas jeszcze, no jest ta blokada, no ale kiedyś ona musi zostać przełamana. No nie da się po prostu...
A to nie jest troszkę z pani strony taka deklaracja pewnej niemocy jednak, bo ja to tak odbieram, no że no fajnie, no tutaj się sprzeciwicie, tutaj jesteście aktywni cały czas w mediach społecznościowych. super. No tylko, że kiedy ja rozmawiam z urzędnikami Komisji Europejskiej, to przekaz jest jasny w sprawie Zielonego Ładu na ten przykład, bo to jest chyba najważniejszy w tej chwili temat. No tak, oczywiście mogą być jakieś tam korekty, tu może coś złagodzimy, ale generalnie no to do przodu, ani kroku wstecz.
Nie ma żadnej korekty, moim zdaniem, Europejskiego Zielonego Ładu. To znaczy, jeśli Europejska Partia Ludowa nie zrobi korekty, to nie będzie żadnej korekty. Będzie korekta na bardziej radykalną politykę klimatyczną.
Nawet. Niestety,
tak. No przecież to jest, znaczy, panie redaktorze, gdyby wszyscy ci, zwłaszcza z Polski, którzy deklarują, że powinna być rewizja Europejskiego Zielonego Ładu, tak samo głosowali w Parlamencie Europejskim, to bylibyśmy już na dużo lepszej ścieżce do tej zmiany. Ja, no, panie redaktorze, sobie nie wyobrażam, tak, dlaczego przedstawiciele polscy koalicji rządzącej w Parlamencie Europejskim tutaj krytykują Europejski Zielony Ład. Nie zgadzają się, ale jak przychodzi głosowanie nad von der Leyen, to ją popierają. Jak przychodzi głosowanie nad zatwierdzeniem Komisji Europejskiej, przypomnę, Komisja Europejska teraz w tym głosowaniu zdobyła najniższe poparcie w historii Unii Europejskiej. 53%. Najniższe w historii. Von der Leyen zdobyła lepsze.
Bardzo słaba legitymacja.
Bardzo słaba legitymacja. Bardzo słaba legitymacja. Także, no owszem, no... Nie da się, tak? No, nie da się. Może to jest złe słowo, że się nie da. No, trzeba robić to, co jest w naszym zasięgu. Polska jest na bardzo słabej pozycji, tak? Polska jest na bardzo słabej pozycji z różnych powodów. Raz, że mamy jako Polska, jako całość, mamy bardzo rozbite te delegacje w grupach. To znaczy, jak sobie zachęcam też, żeby sobie po prostu prześledzić te obrady Parlamentu Europejskiego. Ja, to tylko w Polsce się zdarza, że inny poseł z Polski wychodzi i krytykuje poprawkę innego posła z Polski. To nie powinno mieć miejsca. To znaczy Niemiec, żadnego innego Niemca nie skrytykuje na forum Parlamentu Europejskiego.
Ale pani by też to stosowała na przykład wobec poprawek zgłaszanych przez Platformy Obywatelskiej?
Ja nie mówię, żeby głosować za czy przeciw, tylko chodzi o zabieranie głosu.
Ale ja też o tym mówię właśnie.
Nie. Znaczy, jeśli nawet się nie zgadzam z moimi kolegami z Polski, mamy inny pogląd na jakąś sprawę, to nie robię przedstawienia na forum Parlamentu Europejskiego w tej sprawie. Bo to jest robienie przedstawienia i to pokazuje, że my jako naród jesteśmy bardzo mocno podzieleni.
A czy rozmawiała pani o tym z innymi europosłami z PiS-u czy z Koalicji Obywatelskiej? Próbowała pani przekonywać, żeby tego nie robić?
Czy tego nie robić? To pytanie jest, czy jesteśmy w stanie zmienić tą naszą naturę, tak? Polskiej delegacji. Czy jest szansa na to wpłynąć? No, teraz to jest wydarzenie z ostatniego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, tak? Kiedy poseł Sienkiewicz po prostu wyszedł i skrytykował poprawkę dotyczącą Wołynia, tak? I ekshumacji ofiar ludobójstwa, gdzie zasugerował, że to jest rozbicie relacji polsko-ukraińskich, bo zostało wynegocjowane to takie porozumienie, że te ekshumacje mają być przeprowadzane. Nic takiego oczywiście nie ma miejsca.
Jest tylko wspólna deklaracja z jednym akapitem temu poświęconym, panów ministrów Sybichy i Sikorskiego.
Tak. No natomiast nie wiem, czy jestem w stanie przetłumaczyć. O. Takim osobom akurat.
A co my powinniśmy pani zdaniem robić w kwestii Zielonego Ładu? Co jest tutaj w zasięgu naszych własnych polskich możliwości? Może powinniśmy, tak jak na przykład ogłosiła Słowacja, nie będziemy implementować do słowackiego prawa ETS2. Czy to jest realna możliwość?
To jest wyjście.
No ale wtedy dostaniemy kary z Trybunału Sprawiedliwości.
Tak, to są dwa wyjścia. Albo się narażamy na konflikt z Unią Europejską, albo nie. To znaczy, to jest pytanie o wolę polityczną. To jest pytanie o wolę polityczną i czy polski rząd ma taką wolę polityczną. Poprzedni rząd nie miał woli politycznej, obecny też nie ma woli politycznej, żeby takie rzeczy blokować. Moim zdaniem to by się dało zrobić, tak? Tylko jeśli premier nie chce, tak? Albo ma w rządzie taki skład rządu, który... No bo to trzeba sobie też otwarcie powiedzieć, że jest w polskim rządzie taka grupa osób, która Europejski Zielony Ład po prostu popiera. I która w te założenia polityki klimatycznej wierzy, albo też nie ma pojęcia, z czym to się wiąże. Może nawet bardziej nie ma pojęcia, nawet nie wie o tej legislacji, jaka się toczy, bo czasami ja takie wrażenie odnoszę, że jest trochę takie... jakby to powiedzieć, tłumaczenie tego w ten sposób, że na wszystko będą pieniądze, tak? Że dyrektywa budynkowa, ETS2 i tak dalej, na wszystko będą pieniądze, proszę się nie martwić, będziecie mieszkać, szanowni państwo, w ocieplonych budynkach, będziecie płacić mniej za energię, będziecie mieć niższe rachunki. No tylko, że te przepisy się zderzą z rzeczywistością i ktoś za to wszystko zapłaci, tak jak zapłaciła teraz cała ta branża europejska motoryzacyjna za to zeroemisyjność w motoryzacji.
Zapytam tak, pani poseł, a może niektórzy wasi właśnie wyborcy nawet tak sugerują, że może wy jesteście za bardzo, nie wiem jak to powiedzieć, koniunkturalni, wstrzemięźliwi. Może trzeba po prostu zacząć mówić o wystąpieniu z Unii Europejskiej. I takie pytania padały do waszych liderów, i do Krzysztofa Bosaka, i do Sławomira Mencena. Tak, tak, i do pani
tak.
również.
Ja to wielokrotnie tłumaczyłam i wielokrotnie tłumaczę. Polska na ten moment nie jest gotowa na to, żeby wyjść z Unii Europejskiej. Że my po prostu jesteśmy nieprzygotowani. I gdybyśmy dzisiaj rozpisali referendum w sprawie wyjścia z Unii Europejskiej i wcale nie wykluczam, że ono mogłoby zdobyć nawet jakieś stosunkowo dobre poparcie, tak? Bo jak już widzimy tą całą politykę Komisji Europejskiej, no to tutaj się z tym nie zgadzamy, z tym się nie zgadzamy, z tym się nie zgadzamy. No i po prostu może być taki sprzeciw faktycznie się w polskim społeczeństwie, w polskim narodzie pojawić. Natomiast do tego trzeba się przygotować. I jeśli nie jesteśmy przygotowani, to nie powinniśmy mówić Polakom, że jesteśmy w stanie to zrobić. No bo no, jest ileś polityk, które są w wyłącznej kompetencji Unii Europejskiej.
Ale
jak my będziemy
jeżeli wy nie zaczniecie
handel?
Tego mówić, niektórzy tak mogli powiedzieć, jeżeli nie zaczniecie ale o tym mówić, to nigdy nie będziemy
przygotowani. Ale no to, panie redaktorze, nie po to ja w 2019 roku napisałam program Polexit, bezpieczne wyjście awaryjne, żeby się na taki scenariusz nie przygotowywać. Także ja właściwie non-stop o tym myślę, tak? Co trzeba zrobić, natomiast dopóki nie mam takich narzędzi, że jestem w rządzie i mogę po prostu realnie taki scenariusz zacząć wdrażać, to znaczy... O co chodzi? No trzeba po prostu zrobić dwutorowo, tak? Politykę handlową po prostu trzeba zacząć przygotowywać konkretne resorty, które w momencie, kiedy rozstajemy się z Unią Europejską albo dochodzi do jakiejś dezintegracji Unii Europejskiej, płynnie te polityki przejmują. I to jest super trudne zadanie, tak? Zwłaszcza z polityką handlową. To jest nie do wyobrażenia, tak? Co trzeba byłoby przeprowadzić i to, z czym się zderzyła Wielka Brytania zaraz po swoim Brexicie. To naprawdę nie są łatwe rzeczy. To nie są łatwe rzeczy do przeprowadzenia. To nie jest tak, że my wychodzimy z Unii i od razu z dnia na dzień nam się żyje lepiej. Nie, musimy wszystko, musimy wziąć odpowiedzialność za własne państwo. Bo polska klasa polityczna, ta dotychczasowa, która rządziła i rządzi cały czas, no ona tej odpowiedzialności nie chce wziąć i nie bierze. I w ogóle nie czuje się w poczuciu, żeby taką odpowiedzialność wziąć. Dużą część tej odpowiedzialności, i to teraz często też w wypowiedziach polityków słychać, no bo my nie możemy czegoś zrobić, bo Unia Europejska jest super wymówka, natomiast no to jest pytanie, tak, czy polska klasa polityczna jest gotowa wziąć odpowiedzialność za te polityki, które dzisiaj są w Unii Europejskiej?
Przejdźmy do tego, co się dzieje w Polsce, a w Polsce dzieje się w zasadzie kampania prezydencka, zwana prekampanią, przepisy tego nie obejmują, no ale wszyscy wiedzą, nawiasem mówiąc, to jest taki jeden z wielu przykładów fikcji prawno-instytucjonalnej w Polsce. Przyglądam się temu, jakie wasz kandydat ma notowania i jak sobie radzi. No ciekawa sprawa, bo w ostatnim sondażu spadł na czwarte miejsce za Szymona Hołownię. Szymon Hołownia 7,9%, pan Sławomir Mencen 7,3%. I to jest duża strata. Co prawda o 0,1 punktu procentowego więcej stracił pan Rafał Trzaskowski, ale pan Mencen stracił aż 3,4 punktu procentowego. I jest taka interpretacja, że to pan Karol Nawrocki, który radzi sobie z kolei coraz lepiej. I w tym sondażu w drugiej turze 50,3 pan Rafał Trzaskowski, 41,2 pan Karol Nawrocki, czyli to jest no, wcale nie tak daleko jeden od drugiego. Czy rzeczywiście pan Karol Nawrocki czerpie z zasobu waszego elektoratu?
Nie wiem, trudno odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno czerpię z zasobu naszego zasobu programowego, to do tego nie ma wątpliwości. Natomiast czy pozyskuje naszych wyborców? Ja bym miała takie dość chyba raczej sceptyczne i ostrożne zdanie na ten temat, bo cały czas nazwisko Karola Nawrockiego chyba jeszcze nie jest aż tak rozpoznawalne. Oczywiście Sławomir Mencen też nie jest aż takim rozpoznawalnym kandydatem. Pewnie gdzieś tam w sondażach można sprawdzić, jaką on ma, na jakim poziomie jest rozpoznawalność i Karola Nawrockiego, i Sławomira Mencena. Także podchodziłabym z ostrożnością, tak? Podchodziłabym z ostrożnością do tych wszystkich wyników.
A jaki wynik pana Sławomira Mencena pani by uznała za satysfakcjonujący? Taki, który was satysfakcjonuje jako partię?
Na pewno dwucyfrowy.
Jest na to szansa, pani zdaniem?
Myślę, że tak. Myślę, że tak.
A co z poparciem dla Karola Nawrockiego w drugiej turze? Czy...
Trzeba wejść do drugiej tury jeszcze.
No, okej, okay, dobrze, to jest, ale załóżmy, bo...
To jest jeszcze... Bo my tak naprawdę zakładamy sobie lekko, że to tak... Po pierwsze, nie mamy jeszcze wszystkich kandydatów. A ostatnie
jeśli
kampanie...
Jeśli pani, że jeszcze ktoś może wejść w ogóle spoza świata polityki.
Tak. To, co się wydarzyło przecież 10 lat temu, w 2005 roku z Pawłem Kukizem. No, nikt by z nas nie powiedział, że zrobi tak dobry wynik. Że zrobi tak dobry wynik. I ja jednak z ostrożnością, dopóki nie mamy wszystkich kandydatów, dopóki nie kończy się ta cała procedura rejestracyjna kandydatów, z ostrożnością podchodzić. I też wybory prezydenckie no, są, mają zupełnie inną specyfikę, no, są bardzo mocno spersonalizowane, że tutaj nawet te wszystkie zdarzenia, które miały ostatnio miejsce z Kolegium Humanum i z Szymonem Hołownią, który już tutaj wyreżyserował jakąś teorię spiskową dotyczącą służb i tak dalej, no to pokazuje, jaka jest rozgrywka i jak łatwo kandydata po prostu zdyskredytować takie
wybory. Ale tam w topę miał też wasz lider, bo pan Krzysztof Bosak najpierw mówił, że nie miał nic wspólnego z Kolegium Humanum, a potem sobie przypomniał, że jednak tam próbował studiować i nawet mówi, że chodził na zajęcia, ale to sobie przypomniał dopiero po paru tygodniach.
Tak, to prawda, Krzysztof tam wyjaśnił, o co dokładnie chodziło z tym jego studiowaniem na Kolegium Humanum, faktycznie był tam studentem.
Ja pytam o tę drugą turę, no bo jednak w tej chwili najbardziej prawdopodobny jest taki wariant, zgadzam się, że mogą się jeszcze różne rzeczy wydarzyć, najbardziej prawdopodobny jest taki wariant, że ci dwaj panowie staną
naprzeciwko
siebie.
Dalej bym nie wykluczyła jeszcze nawet podmiany kandydata. To znaczy, gdyby się okazało na przykład, i sobie jestem w stanie to wyobrazić, że za jakieś 3, 4, 5 tygodni, 6, czyli przed rejestracją jeszcze, nie wiem, kiedy rejestracja będzie, pewnie gdzieś pod koniec lutego, marzec, że któryś ze sztabów popatrzy i powie, no ten Rafał ma za nieciekawą historię, tutaj nie idzie tak, nie jesteśmy w stanie go, a zresztą to samo z kandydatem PiS-u. To...
I wtedy powie Donald Tusk, nie chcę, ale muszę, żeby zacytować klasyka. Ale tak czysto teoretycznie, bo dlaczego ja się upieram przy tym pytaniu? Dlatego, że niektórzy, również wasi wyborcy, podchodzą do tego na zasadzie takiej, że nigdy nie zgodzą się z podejściem, cytuję, mimo wszystko PiS. To jest też podejście niektórych publicystów, którzy na PiS mogą narzekać, ale na koniec zawsze powiedzą, no jednak mimo wszystko PiS, właśnie oni są lepsi. Ale z drugiej strony są też tacy, którzy powiedzą, w tym zestawieniu Rafał Trzaskowski kontra Karol Nawrocki, czysto teoretycznie, no jednak trudno się opowiedzieć po stronie kandydata, który ewidentnie ideowo jest wam odleglejszy, a tym kandydatem odleglejszym jest pan Rafał Trzaskowski.
Jak zobaczymy drugą turę, to będziemy komentować.
Widzę, że mają państwo przekaz dnia taki, żeby nic nie mówić wcześniej.
Nie, przede wszystkim mamy swojego kandydata, którego musimy bardzo mocno wspierać i ja naprawdę podziwiam Sławomira Mencena za to, że od połowy września jeździ po Polsce lokalnej, po Polsce powiatowej, gdzie naprawdę bardzo dużo osób przychodzi na te spotkania. To jest kilkaset osób na każdym spotkaniu w mieście powiatowym. To miasto powiatowe to nie jest duże miasto, tak? To nie są duże miasta. Jest bardzo duże zainteresowanie i cieszę się, że właśnie Sławek ma w sobie taką siłę do walki i walczy, tak? I walczy i to jest nasze zadanie. Utrzymać tą trzecią pozycję na polskiej scenie politycznej. Oto dla nas jest ta pierwsza tura wyborów.
Ja muszę powiedzieć, że z podziwem słucham i patrzę na to, jak politycy Konfederacji, przynajmniej przed kamerami, są zjednoczeni przy kandydaturze Sławomira Mencena, mimo że wszyscy interesujący się polityką wiedzą, że no, wyłonienie tego kandydata, jakby to delikatnie powiedzieć, łączyło się z pewnymi napięciami wewnątrz
waszej
partii.
Ale to tak w każdej partii politycznej jest. W każdej partii politycznej wyłonienie kandydata łączy się z różnego rodzaju napięciami politycznymi. Najważniejsze jest to, żeby dojść do konstruktywnego wniosku na koniec i tego kandydata wskazać i walczyć o jak najlepszy wynik.
Ostatnie pytanie, pani poseł. Czy pani wyobraża sobie koalicję rządową Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością, niekoniecznie z PiS-em takim, jaki on jest w tej chwili? Co by się musiało stać, żeby taka koalicja była możliwa?
To jest bardzo trudne pytanie, to jest bardzo dobre pytanie. To zależy właśnie z jakim PiS-em. Bo PiS trzeba rozgraniczyć na taką część, która składa się z bardzo poczciwych osób, bardzo ideowych osób, osób, którym zależy na tym, żeby polski interes był reprezentowany.
Na przykład?
Nie będę mówić nazwiskami. W PiS-ie są też koniunkturaliści.
Na przykład. To
są też osoby, z którymi ja się zupełnie nie zgadzam w kwestii chociażby na przykład polityki unijnej. A i tu akurat nazwisko mogę powiedzieć. To jest były minister do spraw Unii Europejskiej Konrad Szymański, który na jednej z debat z moim udziałem powiedział, że on jest zwolennikiem tego, żeby Unia Europejska miała kompetencje fiskalne. Ja się zupełnie z tym nie zgadzam. Więc to jest pytanie. Kto miałby być, z kim miałaby być ta współpraca? A drugie pytanie jest zasadnicze. To jest nasza pozycja, czyli pozycja Konfederacji, z jakim poparciem mielibyśmy ewentualnie do takiej koalicji rządzącej wchodzić. Im lepsze nasze poparcie, tym lepsze nasze warunki negocjacyjne i tym bardziej partnerska współpraca. To znaczy nigdy nie możemy pozwolić sobie na to, żeby być takim junior partnerem dla PiS-u nie mając żadnego wpływu tak na ten rząd. To znaczy to jest bardzo trudne, to będzie bardzo trudne zadanie.
Bardzo dziękuję pani poseł. Moim gościem w programie Warzycha Kontra była pani poseł Anna Bryłka, europosłanka Konfederacji Ruch Narodowy. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.